Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tematem ojcostwa zająłem się w sposób jakiś taki, powiedziałbym, naturalny. Dawałem wiele rekolekcji w seminariach diecezjalnych. Byłem praktycznie we wszystkich seminariach w Polsce. Może gdzieś jedno, drugie zostało tylko. I bardzo dużo rozmawiałem z klerykami. I temat braku ojcowskiej miłości, zranień w relacji do ojca, to był taki podstawowy, żelazny temat. Również dając rekolekcje ośmiodniowe, indywidualne przez prawie 20 lat, ludzie modlą się 4 godziny dziennie, 4 medytacje i jest pół godziny rozmowy indywidualnej z kierownikiem duchowym. I takim tematem żelaznym tych rozmów to były relacje z rodzicami. I tam, gdzie te relacje były dobre, dojrzałe, takie prawdziwie ludzkie, to osoby te nie potrzebowały rozmów. I było to dla mnie czymś oczywistym, że miłość ojca, miłość matki jest oczywista, tak jak oczywiste jest to, że woda jest czysta. Kiedy woda nie jest czysta, nie jest już wodą. Wtedy, kiedy właśnie ta miłość była zraniona, naznaczona przemocą, naznaczona nieobecnością, czy naznaczona innymi takimi trudnymi doświadczeniami, to gdzieś się działo jak niestrawiony kamień gdzieś na sercu. I to dotyczy temat ojcostwa, szanowni panowie, to nie jest temat tylko dla mężczyzn, to jest temat także dla kobiet. Kobiety czują się bardzo często bardzo zranione przez ojców. Niedawno w Częstochowie dawałem taką sesję spragnienie ojcowskiej miłości. Podeszła do mnie pani, która miała prawie 60 lat. Jej ojciec już dawno nie żył. Nie była jakoś głęboko zraniona przez swojego ojca, ale był konflikt. Był konflikt, ojciec zmarł i ona żyła z tym konfliktem całe lata. I w czasie tej sesji, właśnie tak jak tutaj panowie się modlili, również zachęcałem do takiego pojednania się ze zmarłym ojcem. To jest trudniejsze, to jest trudniejsze, to jest trudniejsze. I ta pani podeszła do mnie i mówi: wie ojciec, wiem o co chodzi, jak się pojednać, będę spokojniej umierać. Człowiek musi pojednać się ze źródłem, z którego wypływa. Człowiek musi pojednać się ze źródłem, z którego wypływa. Przejdźmy do tematu. Żyjemy w cywilizacji, która jest wroga rodzinie, wroga miłości, wroga ojcostwu, wroga macierzyństwu. I te wypowiedzi, jakie są w ostatnich tygodniach w mediach na temat macierzyństwa, to są tak wypowiedzi brutalne, wulgarne, tak nieludzkie, że po prostu, ja mówię jako człowiek starszy, że to się w głowie wręcz nie mieści. Na gwiazdy wyrastają osoby, które są antywzorami. Antywzorami męskości, antywzorami kobiecości, antywzorami bycia mężem, bycia matką, bycia ojcem. I w tej sytuacji nie możemy tracić rozsądku. I trzeba mieć odwagę z dużą kulturą, panowie, z dużą kulturą i z szacunkiem domagać się szacunku dla tych wartości, które nie są wartościami naszymi, chrześcijańskimi, katolickimi, ale są wartościami ludzkimi. Bo jeżeli człowiek nie ma życzliwości do dziecka, to jest bestią po prostu. I jak bardzo bestialska jest nasza cywilizacja, ta zachodnia, to wystarczy, że są ludzie, którzy promują ideę typu aborcja poporodowa. I mówią to, ponieważ wiedzą, że mogą powiedzieć. To jest to samo, co mówił nazizm, co mówili komuniści. Przecież to są idee, na bazie których powstały łagry, na bazie których powstały obozy koncentracyjne. To są tego typu idee. I ci dwaj panowie, którzy wymyślili to pojęcie aborcja poporodowa, oczywiście wielu polityków wypowiadało się przeciw, nawet nie kościoły, bo tutaj nie ma co komentować, wszystko jest tak oczywiste. Wypowiadali się bardzo krytycznie, często agresywnie. Ci panowie czuli się urażeni. Czuli się urażeni, że byli krytykowani. Otóż trzeba zachować rozsądek i trzeba z szacunkiem mówić o tym, co jest dla nas wartością. Podkreślam z dużym naciskiem, z szacunkiem. Kiedy w latach 80. socjaliści francuscy chcieli znieść szkoły katolickie, we Francji szkoły katolickie to potęga, milion rodziców zgłosiło się do Wersalu na spotkanie i nie znieśli. Trzeba protestować, trzeba mówić. Nie destrukcyjnie, nie agresywnie, nie niszcząc, ale domagając się szacunku. My musimy wyrażać otwarcie to, co dla nas jest ważne. I dlatego takie spotkania jak te są bardzo ważne. Otóż, panowie, świat nie należy do nikogo. Ludzkość do nikogo nie należy, nawet do żadnego kościoła, nawet do żadnej religii. Ludzkość jako taka należy tylko do Boga. Ludzkość do nikogo nie należy. Ludzkość należy tylko do Boga. I nikt nie ma prawa czuć się panem drugiego człowieka. To są genialne rzeczy, które powinniśmy odkrywać w Ewangelii, kiedy Jezus mówi, nie nazywajcie się ojcami. Tutaj my tak dumnie nosimy to nasze ojcostwo. Proszę uważać, żeby nie traktować tego rzeczownika ojcostwo jako miejsca wyniosłości. Między wami nie ma żadnych ojców, mówi Jezus. Wszyscy jesteście tylko braćmi. I to bardzo uczy. Jesteś bratem twojego miesięcznego dziecka. Bratem, tylko bratem. Jak to uczy rozsądku? A więc moje uczucia i jego uczucia znaczą tyle samo. Tyle samo. Między wami nie ma żadnych mistrzów. Nie ma żadnych mistrzów, mówi Jezus. Wy wszyscy jesteście uczniami. Między wami nie ma nauczycieli. I to, jak to człowieka czyni bardzo takim pokornym właśnie w tej męskości również. Bo my często pouczamy z wysokości naszego doświadczenia. Wydaje nam się, że my strasznie dużo wiemy. My się wszyscy uczymy. My się wszyscy uczymy. I ileż można się nauczyć przy małych dzieciach, tylko trzeba chcieć się uczyć, trzeba chcieć obserwować, trzeba chcieć zobaczyć. Wy wszyscy jesteście tylko braćmi swoich dzieci. Jesteśmy tylko uczniami. Jesteśmy tylko tymi, którzy uczą się wzajemnie. Świat nie należy do nikogo. Też bardzo piękna ta idea tutaj była. To pojednanie z Ojcem. Być synem najpierw. Bardzo to jest prawdziwe i to trzeba pielęgnować. To trzeba pielęgnować. Być synem. Tylko pokorny, dobry syn może być dobrym ojcem. Tylko pokorny syn, który potrafi się przyznać, potrafi być posłuszny, potrafi być ojcem. I problem wielu ojców właśnie polega na tym, że nie potrafią być synami. I problem też wielu, prawda, księży polega na tym, że nie potrafią być dobrymi penitentami najpierw. Sami nie potrafią być dobrymi wiernymi. To jest problem. Możemy być ojcami, kiedy jesteśmy synami. I mężczyzna, który nie umie być synem, nie jest synem, nie będzie dobrym ojcem. Będzie pouczał innych z wyniosłości, właśnie z tej wyniosłości. Kilka zdań na temat, co to znaczy być mężczyzną. Właśnie. Męskość jako fundament ojcostwa, takie było zadanie, taki był temat. Bardzo ważna jest autonomiczność. Mężczyzna musi być samodzielny. Autonomiczność. Autonomiczność, która sprawdza się przede wszystkim w samotności. Takie spotkania jak te są bardzo piękne, trzeba się wspierać, ale nie wystarczą. Bo takie spotkania mogą równie służyć dobrze jako protezy. Drugi mnie podeprze, powie mi, że jestem fajny i już wszystko jest w porządku. Nie. Mężczyzna sprawdza się wtedy, kiedy jest w samotności, kiedy trwa w samotności. I to jest problem współczesnych młodych mężczyzn. Nie umią być w samotności, muszą być zawsze w tłumie. Albo w barze, albo na stadionie, albo przy piłce, zawsze w tłumie. Otóż dlaczego tak ważne jest być w samotności? Żeby poradzić sobie z tym, co Ewagriusz z Pontu nazywa demonami. Te wewnętrzne demony człowieka. Te wewnętrzne pokusy. Pokusa pychy, wyniosłości, pokusa próżności, pokusa gniewu, pokusa smutku, pokusa zniechęcenia. U Ewagriusza z Pontu nazywa się to acedia, to jest pojęcie bliskie takie depresji, pokusa chciwości, pokusa zmysłowości. To wszystko gdzieś w nas drzemie. To są takie ziarna, które są u Saint-Exupéry'ego w tej pięknej książeczce Mały Książę. Jest taki obraz, tenżeż Mały Książę przegląda codziennie swoją planetę i wyrywa małe baobaby, które kiełkują, bo gdyby dopuścił do tego, żeby one się rozrosły, to one by rozsadziły planetę. I to jest piękny obraz. I faktycznie te baobaby, chciwość rozsadzi mężczyznę, tak? Chciwość rozsadzi mężczyznę. Zmysłowość rozsadzi mężczyznę. Pycha, gniew. Można zniszczyć gniew. Można zniszczyć. Autonomiczność. Właśnie taka męska samodzielność. Męska samodzielność. Relacje są możliwe tylko wtedy, kiedy jest samodzielność. I tutaj taka bieda wielu mężczyzn polega na tym, że jak on się wiąże z kobietą, żeni się, to on w jednej kobiecie chciałby mieć wszystko. To miałaby być mama, miałaby być pielęgniarka i kucharka, i praczka, i terapeutka, i spowiednik, bo on zdradzi i pójdzie, on wyzna żonie. Zdradzi kobiecie i pójdzie i powie na drugi dzień, że ją zdradził. I co ona z tym ma robić? Bezradnie i powie, że go wyrzucili z pracy. No i co ona ma z tym robić? Ona ma go dźwigać. I panowie, tak się zachowujemy, tak się zachowują mężczyźni. Przyjdzie, upije się i ona ma w domu worek kartofli mówiący. Ciężki worek kartofli mówiący. Kiedyś byłem w jednej rodzinie. Mąż wrócił pijany. Ja byłem tam może półtorej godziny, krótko byłem. Trafiłem na taką sytuację. No, nie wypadało tak po prostu zostawić. Siedziałem tam jeszcze trochę. Pomyślałem, no ta kobieta to męczennica. Jak ona musiała znosić to, co on mówił, no po prostu męczennica. Niesamodzielny, niesamodzielny. Ta niesamodzielność niszczy nas, niesamodzielność. Niesamodzielność. Niesamodzielność, która wiąże się z brakiem wolności wewnętrznej. Mężczyzna to człowiek wolny. Ja to kobietom zawsze mówię, żeby uszanować męską wolność. Bo jeżeli kobieta zatrzyma siłą mężczyznę w domu, a on się da zatrzymać, bo jest słaby, to wtedy on sobie to odbierze. On sobie to odbierze. Będzie złośliwy, będzie dzieci upokarzał. On sobie to odbierze. Kiedyś rozmawiam z taką kobietą, dobre, ma bardzo dobre małżeństwo, ona taka no, samotna, taka troszkę biedna, wyjechał z kolegami na narty gdzieś do Austrii na tydzień i mówi, taka no, zła byłam, że mnie zostawił. Ja mówię, proszę panią, proszę go opuścić, zachęcić, wyrzucić, niech i wiedzie. Wróci zupełnie w innym nastroju. Ale to my najpierw musimy, to mężczyzna sam musi mieć wolność wewnętrzną, żeby nieustannie nie ulegał takiej pokusie urywania się z domu. Kiedy siedzi w domu z dziećmi, on się czuje niewolnikiem, bo w środku jest niewolnikiem. Bo w środku jest niewolnikiem. Jest takim 13-letnim chłopcem, który musi ciągle być na podwórku. Ciągle musi być na podwórku. Brak wolności wewnętrznej. Brak wolności wewnętrznej. Autonomiczność, wolność wewnętrzna wiąże się z kolejnym bardzo ważną rzeczą. Radzenie sobie z własnymi męskimi emocjami. To byłoby ważne, żeby jednym z przedmiotów, może nawet nie jednego spotkania, ale wielu spotkań było męskie emocje i jak sobie z nimi radzę. Męskie emocje, męski gniew, męski gniew, męska duma. O, wielka rzecz. Zraniona męska duma, niebezpieczna rzecz. Niebezpieczna rzecz. Nie przystąp do takiego bez kija. Nie przystąp do takiego bez kija. Nóż otworzy. Zraniona męska duma. Gniew, lęk. Lęk, który związany jest z przemocą. Panowie, ci, którzy używają przemocy, to ci, którzy się bardzo boją. Tylko zalęknione psy gryzą byle kogo, byle gdzie, byle jak na ulicy. Tylko zalęknione psy, tylko normalny, niesfrustrowany psiak, on nie ugryzie byle kogo, byle jak, byle gdzie. Przemoc, która jest związana z lękiem. Przemoc, która jest związana z lękiem. I to jest straszne ważne. My jesteśmy kuszeni do używania przemocy. I też trzeba bardzo uważać, żeby tę przemoc męską nie uświęcić religijnie, broń Panie Boże, głowa rodziny. I tutaj jako głowa rodziny, święty Paweł i tak dalej, można snuć różne takie, prawda, wielkie idee religijne, a za tym jest, musi być tak, jak ja chcę. To jest przemoc. A dlaczego musi być tak, jak ty chcesz? Właśnie. I to można podeprzeć, no biblijnie to by się bardzo dało podeprzeć, dlatego że Stary Testament jest patriarchalny. Jest bardzo patriarchalny. Ale już Nowy Testament nie jest patriarchalny. Nie jest patriarchalny. Nie stosować przemocy. Kiedyś jestem na dworcu, szósta rano, idzie z dzieckiem. Ten dzieciak może miał 3-4 lata. Wlecze to dziecko po tych schodach. No wlecze to dziecko. Tyfa i tłapo. No po prostu obóz koncentracyjny. I nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy. I właśnie to, co jest najgorsze w mężczyznach, to to, że stosuje przemoc i on o tym nie wie. Bo przemoc to nie tylko przemoc fizyczna. No, dziś nie wolno tknąć dziecka. I dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ci, którzy tęsknią za biciem, to nie jest coś, co dobrze o nich świadczy. Nie. Ci, którzy tęsknią za biciem, to nie świadczy o nich najlepiej. Oczywiście dramatu nie ma, kiedy tam dziecko dostanie klapsa, to nie jest żaden dramat. Ale ci, którzy tęsknią, żeby ustawiać dzieci biciem, to nie jest najlepsze świadectwo, jakie sobie wydają. Ale jest inny rodzaj przemocy. Ironia. Wyśmiać dziecko, upokorzyć, przezwać. Ileż dzisiaj tej przemocy w środkach masowego przekazu. Ostatnio gdzieś na Onecie czytałem taki krótki artykuł. Nie kradnij gówniarzu. Taki, no, mocne, nie? Nie kradnij. To piękne. Nie kradnij gówniarze. Gówniarze kradną. Kradną w galeriach, na ulicy, w autobusach, w tramwajach, wszędzie kradną. Małe, zwinne, niewinne oczka kradną. I sensacyjnie opisane właśnie to zjawisko kradzieży. A kim ty jesteś, że go nazywasz gówniarzem? Właśnie. Kim ty jesteś, że go gówniarzem nazywasz? A co ty wiesz o tych gówniarzach? Z jakich domów oni są? Gdzie są ich tatusiowie? Dlaczego ten gówniarz musi sobie ukraść chipsy, bo mu tata nie kupi? Bo on też chce mieć chipsy, tak jak jego kolega. A co ty wiesz o nim? Przemoc, cynizm. Przemoc i cynizm. To są znamiona dzisiaj męskości. Przemoc i cynizm. Wyśmiać, wykpić. Są tacy dzisiaj wielcy autorzy. Mówi się o takiej trzeciej fali ateizmu religijnego. To wszystko faceci. To nie są kobiety. Panowie, to ma bardzo duże znaczenie. To są faceci wszystko. I Dawkins. Bóg urojony. Ludzie wierzący to są chorzy mentalnie. Trzeba by ich leczyć. Prawda? Drugi taki, taka wielka gwiazda. Christopher Hitchens. Bóg nie jest wielki. Prowokacyjny tytuł. Tenże tworzył programy na temat Matki Teresy, nazywając ją aniołem ciemności. Otóż, kiedy się to tak zobaczy, te książki, nawet nie trzeba ich czytać, wcale ich Państwu nie polecam, zobaczy, to nie jest ateizm, to jest cynizm, zepsucie moralne, pogarda do ludzi. 93% ludzkości wierzy w Boga. Proszę się nie martwić o Pana Boga na świecie. Jakim prawem ty cynicznie mówisz o tych, którzy myślą inaczej? To nie jest myśl intelektualna. To jest cynizm, to jest przemoc, to jest zepsucie. I to jest ideał męskości. Zdolność do radzenia sobie z własnymi emocjami. Stąd analiza własnych emocji. Bardzo ważny rachunek sumienia wieczorem przy spowiedzi. Jakie emocje mną rządziły w dniu dzisiejszym? Jakie emocje dominowały w ostatnim miesiącu? Jakimi emocjami kogo, gdzie, jak upokorzyłem? Zraniłem? Jakimi emocjami gwałtownymi kogoś zraniłem, upokorzyłem? Zdolność do radzenia sobie emocji możliwa jest tylko wtedy, kiedy mamy wgląd w świat naszych emocji. I tutaj właśnie ta nasza męska duma, ona podchodzi do emocji w taki sposób wyniosły. Że no, takie uczucia to taka męska, to nie męska sprawa, prawda? Taka babska, zajmować się swoimi emocjami. Tylko, że cała sztuka polega na tym, że gardzi emocjami, a kieruje się tylko emocjami. Na tym polega prymitywizm męski, że gardzi emocjami, a z drugiej strony kieruje się tylko emocjami. I proszę takiemu powiedzieć, co, nie potrafisz? Wjechać mu na uczucie, na ambicje. To jest uczucie. Wjechać mu na ambicje i będzie robił rzeczy, które mogą być nawet dla niego samego niebezpieczne. Niebezpieczne. Dalej, szacunek do kobiet. Szacunek do kobiet. I to niezależnie od tego, jak one chcą, żebyśmy je traktowali. My powinniśmy wiedzieć, jak powinny być traktowane przez mężczyzn. I to, co jest dzisiaj naprawdę, proszę przestrzegać swoich synów, swoich wnuków, proszę przestrzegać przed wykorzystywaniem kobiet. On ma 16 lat, wchodzi w relacje seksualne, chociaż wie, że z tego nic nie będzie. To jest przemoc, to jest przemoc. Po mężczyznach takie doświadczenia spływają trochę jak woda po kaczce. W życie kobiety to się wpisuje. To jest część jej historii. To jest część historii. Kobieta niełatwo sobie radzi z tym, że jest wykorzystana. Taki męski egoizm. Chodzi z dziewczyną 5-7 lat. Ona oczywiście chce trwałego związku, a on ciągle obiecuje. I jeżeli przy tym współżyje z nią, to tutaj proszę wybaczyć, ale nasuwają się rzeczowniki trudne. Drań po prostu. Jak można? Jak można? Bo ty zostawisz ją, mówię młodym mężczyznom. Po 5 latach, po 4 latach, po 7 latach, tak? To nie jest wzięte z gazet. To jest z rozmów wszystko gdzieś. Ty, mając 40 lat, weźmiesz sobie nawet 25-latkę. Ona już nie. Ona będzie miała przegrane życie. Ona będzie miała przegrane życie. To jest krzywda. To jest nieuczciwość. To jest nieuczciwość. I to jest brak szacunku. Zegar biologiczny kobiety bije inaczej niż mężczyzny. I oczywiście kobiety powinny o tym wiedzieć, powinny domagać się szacunku. No, ale one też są bezradne często. Też są bardzo bezradne. I taka jedna ważna rzecz, kiedy chcemy mieć dobrą relację z kobietą, to trzeba wiedzieć, z jakimi mężczyznami ona spędziła dzieciństwo. Co to byli za mężczyźni? Jaki był jej ojciec, jakich miała braci, jak ją traktowali i tak dalej. To jest ważna informacja. Bo często właśnie mężczyźni, faceci, tak się dziwią, że ona tak reaguje, ale on nic o niej nie wie. I egoizm polega na tym, że nie chce wiedzieć. Nie interesuje go to, kim ona jest. Interesuje go to, żeby ona się dostosowała do niego. To go interesuje. Żeby była, w cudzysłowie, do wzięcia. W różnej formie. W różnej formie. Żeby się dostosowała. I my często w takim męskim egoizmie wszystko robimy, żeby kobieta się dopasowała. Otóż to nie jest biblijne, to nie jest ewangeliczne. Wy wszyscy braćmi jesteście. Nie ma większych i mniejszych, nie ma. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych w małżeństwie. Nie ma tyranów i niewolników, nie ma. Nie ma rządzących i poddanych, nie w małżeństwie. Nie w małżeństwie. Stąd to zainteresowanie, z jakimi mężczyznami ona. Kobiety, które czasami zachowują się kokieteryjnie. To są kobiety, które są skrzywdzone przez ojców, którzy kochali ją taką dwuznaczną, prawie że erotyczną miłością. Takie relacje nieczyste. Ta córeczka tatusia, ale coś jeszcze więcej. To nie to jest ta córeczka tatusia. Otóż córeczką tatusia powinna być jego żona, a nie córeczka. Kiedyś rozmawiam z jednym z moich przyjaciół, ma takiego syna, którego wziął z domu dziecka, adoptował i ten tak mówi, ja cię nie będę kochał, tak go szantażuje swojego ojca, a ten mówi mu tak, ja nie potrzebuję twojej miłości, bo mnie kocha moja żona, twoja mama mnie kocha, a ja potrzebuję twojego posłuszeństwa tylko, ty mnie masz słuchać, a nie kochać. Bardzo mądre. Bardzo mądry. Bardzo mądre. Bo my często zabiegamy o uczucie dzieci. Otóż i jeżeli nie mamy dobrych relacji z żoną, to zabiegamy o uczucia dzieci. To może nie jest aż taki wielki problem nasz, bo my sobie bez uczuć też radzimy łatwiej. Trudniej sobie bez uczuć radzą kobiety. I właśnie one mają problem, że nie ma uczuć męża, to szuka uczuć dzieci. Wiąże siebie z dziećmi, zwłaszcza z synami. I często dorastający chłopcy pytają właśnie, co zrobić, no bo mama się narzuca. No powiedz mamie, no delikatnie powiedz, że ją kochasz. No powiedz, że ją kocha, wiesz, mamo, ale od kochania jest ojciec. Jest mąż od kochania. Właśnie. Bo to kochać dziecko to jest strasznie proste. To jest tak proste. Albo czuć się kochanym przez mamę to jest tak proste. Przyjdzie, usiądzie w fotelu i już jest kochany. Prawda? Kochać męża, który wraca do domu właśnie jak worek kartofli. O, to jest sztuka. To jest sztuka. Kochać męża to jest sztuka. Uporządkowanie uczuć, zdolność do znoszenia frustracji. Panowie, to jest tak ważne. Porażka to próba męskości. Porażka to próba męskości. I to parcie dzisiaj do zwycięstw, do sukcesów, to jest chore, to jest totalnie chore. I dzisiaj wielu mądrych psychologów, takich myślących psychologów zachęca, żeby nie podkręcać tego głodu sukcesu u ludzi młodych, zresztą nie tylko u młodych, dlatego że kończy się depresją. Podstawą depresji są frustracje, które nazbierały się przez całe dziesięciolecia. To są frustracje. Oczywiście, kiedy człowiek już wpadnie w depresję, nie wolno go analizować, nie mam zresztą prawa analizować go, ale jeżeli sami mamy taką skłonność do zamykania się, obrazi się i nic nie mówi. No to jest początek właśnie depresji. Obrazi się. Właśnie nie obrażać się na siebie, na żonę, na dzieci, na teściowe się nie obrażać. Tak, nie obrażać się na teściowe, nie obrażać się po prostu. Porażka to próba męskości. Jeżeli potrafisz znieść porażkę, wyrzucą cię z pracy, potraktują cię źle i ty sobie z tym poradzisz, no to w takim razie jest probierz męskości. Bo te sukcesy nie są najważniejsze. Owszem, dla dorastających chłopców sukces jest bardzo ważnym probierzem męskości. Dla dorastających chłopców. Ale po 25 roku już nie. Po 25 roku to taka jest umowna data. Już wyrazem męskości jest raczej znoszenie porażek, zdolność do znoszenia frustracji. Twórczość, męska twórczość. Dlaczego my mamy tyle problemów z pracą? Oczywiście wielu z nas chciałoby, żeby państwo nam dało pracę. Jak jest państwo dobre, rządy są mądre, no to rzeczywiście bardzo się stara, tworzy miejsca pracy. I jak w społeczeństwie jest dużo ludzi, dla których chciwość nie jest najważniejsza. Jeżeli mamy takie kraje, jak tutaj naszych wschodnich sąsiadów, gdzie właściwie 5% społeczeństwa zarządza 90% po prostu dobra wspólnego, materialnego dobra wspólnego, no to oczywiście oni nie będą troszczyć o to, żeby były miejsca pracy, tylko będą się troszczyć o to, żeby każdy z nich zarabiał jak najgrubsze miliony. Ale twórczość. I kiedy się studiuje, trzeba by myśleć o tym, że mogą mnie z tej pracy wyrzucić. Co ja zrobię? Kiedy? I są mężczyźni, którzy nie mają żadnego problemu z pracą. Mało tego, są ciągle oblegani, muszą się oganiać, muszą odmawiać. A nietwórczy będą czekać. Pójdzie do urzędu pracy i ta nie, ta praca nie, ta nie, ta nie, ta nie, ta nie. prawda? No nie ma dla niego pracy, prawda? No i zaczyna się krytyka. Krytyki polityków to nie jest ten temat, są słuszne, ale nie dają pracy, prawda? Nie dają zajęcia. To są słuszne rzeczy, ale one z tego nie da się wyżyć po prostu. Nie da się z tego wyżyć. Twórczość. I tutaj dodałbym coś, mówię do panów, którzy mają taką ambicję bycia twórczymi. To, że tu jesteście, jest to dobry znak, że chcecie zrobić coś, żeby wasze życie było bardziej twórcze. Twórczość intelektualna. Panowie, odrywajcie swoje dzieci od komputera i bierzcie, czytajcie z nimi książki. Książki uczą myśleć. Książki uczą myśleć. Twórczość. Co przeczytałem w ostatnim roku? Jaką książkę? Trzeba znaleźć swój typ książki. Twórczość. To kosztuje. To kosztuje wysiłku. Ale to ma swoją wartość. Twórczość. Nie tylko te migające obrazki. Filmy, piękna rzecz. Zwłaszcza jakieś ambitne filmy, bardzo dobrze. Ale to są tylko obrazki często, zwłaszcza jeżeli jest tam tylko takie mordobicie, czy te całe te filmy, w których jest no tyle zmysłowości, to są tylko wrażenia. Tam nie ma twórczości. Twórczość. Twórczość intelektualna. Żeby się nauczyć myśleć. Bo w telewizji się na pewno nie nauczymy myśleć. Na pewno się nie nauczymy myśli, oglądając telewizję, słuchając tego, co nam proponują. Twórczość intelektualna. I zauważmy, że wielcy święci, którzy często byli ludźmi bez wielkiego wykształcenia. Takim klasycznym przykładem jest siostra Faustyna, która miała 2-3 klasy szkoły podstawowej. I ona napisała dzieło teologiczne, nad którym dzisiaj głowią się wielcy profesorzy wielkich uczonych uniwersytetów. Kobieta, która miała 2-3 klasy szkoły podstawowej. Myśmy pokończyli studia, być może, a trudno jest nam napisać jakiś, prawda, tekst krótki. Natomiast ta napisała cały traktat. To, że tam trochę błędów ortograficznych było w środku, no to żaden problem. Prawda? Ale tam jest myśl, twórczość. Znaleźć metodę codziennego uspokajania się. Metodę uspokojenia się. Metodę pracy nad sobą. Kiedy ogarnia nas jakiś stan, to trzeba znaleźć na to sposób. I my mamy takie sposoby. W sobotę się pije, w piątek się pije. Pracuje się cały tydzień, to zjawisko powszechne w krajach, nie wiem, w Anglii czy w Irlandii. Cały tydzień się pracuje, cały piątek wieczorem się, prawda, pije. Jeszcze w sobotę się trochę pije, no w niedzielę nie, bo w poniedziałek trzeba iść do pracy. To jest metoda na uspokojenie się. Bardzo chora metoda. Albo pornografia to świństwo, panowie. Nie dlatego, że to seks, tylko że to urzeczowienie człowieka. To jest też metoda. Wchodzi, ogląda godzinami. To jest metoda. Wszystko znika, nie ma już żadnych problemów. Ani wtedy, kiedy ogląda, też później nie ma problemu, bo jest poczucie winy. No, my jesteśmy ludźmi wierzącymi. Poczucie winy. Czuje się upokorzony. Już ma zajęcie, bo musi sobie radzić ze swoim upokorzeniem. Ale to nie jest rozwiązanie. Znaleźć metodę na uspokojenie się. Kiedy jest trudno, nie wolno zostać samemu. Szukać pomocy. I ostatnia uwaga. Modlić się codziennie. Musimy wracać do modlitwy. Niekoniecznie wszyscy w domu razem. Tu trzeba dużej delikatności. Tutaj panów, którzy mają taki drill do porządkowania wszystkiego, wszyscy razem uważać, bo jeżeli dzieci to nie robią ze smakiem, to będą tylko wspominać z przykrością. nic na siłę. Doświadczenie religijne musi być w wolności. Jeżeli samemu ojciec się modli, to dzieci przy nim też się nauczą modlitwy. Ostatnio byłem w szkole sióstr w jednym mieście, duża szkoła, 700 uczniów. Miałem rekolekcję dla rodziców. Ci rodzice mieli możliwość zadawania pytań na kartkach i większość pytań dotyczyła jednego tematu. Co robić? To byli gimnazjaliści, licealiści, gimnazjaliści, a więc tak gdzieś 13, 18 rok życia. Co robić? Bo dzieci nie chcą się spowiadać, nie chcą chodzić do kościoła, nie chcą się modlić. Co robić? Nie ma odpowiedzi, co robić. Nie da się. Bo gdyby Pan Bóg wiedział, co robić, to one by się już dawno modliły. Pan Bóg też nie wie, co robić. Tak. Pan Bóg też nie wie, co robić. Prawda? Bo na wolność człowieka nie ma metody. Właśnie. I trzeba stworzyć klimat, żeby zapalić tą wolność. Trzeba stworzyć klimat, żeby zapalić tą wolność. A więc pierwsze, no módl się tak, jak ja się modlę. Kiedyś jechałem z jednej z moimi przyjaciółmi, był tam 15-latek, no i ja taki nowy gość, więc zaczął się tak troszkę popisywać. I tej matce tak dokuczał troszkę, tak jakiś taki młody, dumny mężczyzna, tak sobie pozwalał. I ojciec się odwrócił i powiedział mu tak wyraźnie, czyś ty słyszał, żebym ja kiedyś mówił do twojej matki, tak jak ty teraz do niej mówisz? Uciszył się, zamknął się od razu. To brzmiało, ale to musiało być prawdziwe, bo gdyby nie było prawdziwe, to by powiedział, tak, słyszałem i to nieraz. Tak. To brzmiało. Właśnie taki mamy sposób na wychowanie naszych dzieci. Właśnie rób tak, jak ja robię. Modlić się codziennie, rano i wieczór, jak umiemy. I tu trzeba wypracować sobie metodę. Czy znaleźć kąt w domu, chwilę spokoju. Trzeba wypracować sobie. Im więcej oporu w nas, tym bardziej potrzebujemy modlitwy. Trzeba mieć swoją książkę. Wczoraj miałem wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i tam cytowałem Tomasza Akempis. Podeszła pani i mówi tak, że proszę ojca, ta książeczka Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa, z pewnością wielu was zna tą książkę, mówi, ta książeczka, mówię, wyprowadziła mnie z depresji. Prawda? Zaczęłam ją czytać i wbrew wszystkiemu zaczęłam usiłować myśleć według właśnie tej mądrości. To są niezwykłe rzeczy, ale które wymagają naprawdę takiej pracy. I to jest męskość. To jest twórczość. To jest męskość. I tego typu spotkania miałyby wspierać taką indywidualną twórczość właśnie duchową, ludzką, intelektualną. Tutaj zostawię organizatorom 10 przykazań dojrzałego ojcostwa. To w internecie też tam gdzieś funkcjonuje, ale jeżeli to można powielić i wręczyć.
Teraz do tego, by zadawać pytania, jeśli ktoś z nas ma takie. Myślę, że możemy się umówić na 3, może nawet 4 pytania. Także zachęcam teraz do pytań.
Jeżeli coś było niejasne, za dużo powiedziane, czasami człowiek powie coś za dużo, jedno zdanie, pół zdania za dużo, trzeba to wyjaśnić, to proszę protestować. Proszę mówić, proszę wyjaśniać, albo coś dopowiedzieć, albo... Cóż, naprawdę wielka pochwała dla tego typu inicjatyw, jak jest to Tatonet, czy tego typu spotkania. Jest wielka potrzeba takiego takiej woli zrobienia czegoś dla dobra rodziny. Takiej woli. I to powinno być, to w moim odczuciu o tym trzeba by też głośniej mówić. Głośniej mówić. Z drugiej strony te środowiska, które rzeczywiście są medialnie nagłaśniane, które są destrukcyjne, jeżeli chodzi o odniesienie do rodziny, to małe inicjatywy nieraz są bardzo nagłaśniane. Natomiast no, dobro, to co dobre, no nie jest to czas. Nie jest to medialny czas na dobre wieści się źle sprzedają. No to jest właśnie to, takie cywilizacje żyjemy, że dobre wieści się źle sprzedają. Proszę bardzo, tam z tyłu. Dobrze, zaraz.
Ojciec mówił o metodach uspokojenia, tych negatywnych. Czy mógłby ojciec podać się przykłady, jakie to są takie no, dobre metody uspokojenia?
To trzeba no, znaleźć. Taką dobrą metodą uspokojenia, nie wiem, jest usiąść sobie gdzieś tak i po prostu no, pomyśleć, zastanowić się, tak się wyciszyć. Dobrą metodą uspokojenia porozmawiać sobie, ale nie o sprawach osobistych. To trzeba uważać, to dzieci się nie nadają. Nie żalić się na miłość boską dzieciom. My nie wiemy, co gadamy. Kiedyś rozmawiam, chłopak 20 lat, mówi, jak twoje relacje z tatą? A, mówi, on przy stole ty tylko gada o swojej pracy. No masz to. Wiesz, prawda, to, a to mu zaproponowali coś, dumny, prawda, coś mu nie wyszło. Przy stole tylko o pracy swojej opowiada. No właśnie. Rodzina jest teatrem jego zwycięstw w pracy. Tak to bywa. Bo tak to... I my nie wiemy, co mówimy. Więc to rodzina nie jest najlepszym sposobem, żeby się uspokoić. Nie uspokajać się na rodzinie, ani na dzieciach. Bo nieraz mi dziecko coś zrobi, no to ojciec jest zdenerwowany. Mówi. On nie mówi, bo dziecko potrzebuje. On używa dziecko, żeby się uspokoić. Tak. Bo dziecko by czego innego zupełnie potrzebowało. Synku, prawda? No powiedz, jak to było, żeby on coś powiedział. Właśnie to używamy dzieci, żeby się uspokoić. Można wyjść na spacer dłuższy, tak? Na spacer dłuższy. Niekoniecznie z psem, chociaż można i z psem wyjść, prawda? Na spacer. Wyjść sobie godzinny spacer po prostu i pomyśleć. I to regularnie, 2-3 razy w tygodniu, a nawet codziennie. Są ludzie, ostatnio spotkałem piękne małżeństwo, naprawdę. Komputerowiec, ma 4 dzieci. Najstarszy studiuje 25 lat, kończy studia, a najmłodszy ma 5 lat. Rozrzut jest bardzo duży. Żona nie pracuje. I codziennie jest na mszy świętej o 6:30. Prawda? Ma dużo czasu, prawda? Mogę ojca odwieźć, mówi tak. Ma dużo czasu, prawda? Zorganizowany. Trzeba znaleźć swój sposób. Naprawdę tylu, ilu nas jest, tyle jest sposobów uspokajania się. Trzeba znaleźć swój sposób uspokajania się. Porozmawiać. Jeżeli się jechać sobie na rekolekcje ignacjańskie, tak. 4 godziny, 4 medytacje dziennie, jedna rozmowa. 8 dni. Oczywiście trzeba to rozeznać, czy się nadaje, czy nie. Prawda? No są różne sposoby, Ale to rzeczy są prostsze, niż nam się wydaje, panowie. Rzeczy są proste. Naprawdę. Rzeczy są proste. Brakuje woli, ale rzeczy są proste. Proszę bardzo.
Synem, żeby być dobrym ojcem później. Mam takie pytanie, od czego takie, nie wiem, wyjście w stronę ojca, wyjście do pojednania zacząć, też jakby, po czym poznać, czy to...
Tak. To jest ważne. Nie rozmawiać najpierw z ojcami na miłość boską. My nie pojednamy się z Ojcem, rozmawiając z Ojcem. Trzeba się pojednać z Ojcem w środku. A czy z Ojcem rozmawiać, czy nie, to trzeba się 100 razy zastanowić, żeby nie zranić. Bo my nieraz nam się wydaje, pojednać z Ojcem, to powiedzieć, co ja myślę. Można tak zranić. Pamiętam rozmowę, jakiś młody człowiek poszedł na psychoterapię, psychoterapeuci też różne rzeczy radzą, więc ten mu tak poradził. No to powiedz ojcu, co czujesz do niego. Gdzieś ludzie na wsi. No otóż to już się panowie śmieją, bo czują, co będzie. Więc ojciec, porządny, prosty człowiek ze wsi, rolnik, który ciężko haruje, a jak... Jestem wychowany na wsi, to ja wiem, o czym mówię. Jeżeli on wróci zmęczony z pracy, tam nie ma czułości. To samo jest w rodzinach górników. Tam nie ma... Ta ciężka praca fizyczna, to przytłoczenie ciężką pracą fizyczną, proszę nie żądać od takich mężczyzn, żeby oni przyszli do domu i bawili się z dziećmi. To trzeba być ludzkim po prostu. No i ten terapeuta zachęcił go, bo no ten powiedział ojcu, prawda, to tamto, prawda, czuje się skrzywdzony i tak dalej. A ten ojciec się zdenerwował i mówi tak, to ja całe życie na ciebie haruję, a ty mi teraz mówisz, że jesteś skrzywdzony przeze mnie? Ja mówię mu, człowieku, no byłeś okrutny. Dlaczego byłeś okrutny? Dlatego, że byłeś no niepartnerski. Ty to waga ciężka, to kliczko. A on waga piórkowa, bo ty zrobił studia, on studiów nie zrobił. Ty zrobił jakąś tam psychoterapię, a on nie wie, co to znaczy. Prawda? On ma 60 lat, to stary człowiek, zmęczony życiem. A ty, prawda, no, młody żbik, prawda? I tyś go upokorzył po prostu. Jakie pojednanie z ojcem. Tyś go upokorzył. Trzeba było mu pokazać tylko tyle, że może być z ciebie dumny, bo faktycznie ułożył na twoje studia. To by było pojednanie. I co powiedzieć, panowie, żeby się pojednać? To trzeba 1000 razy się zastanowić, żeby to, co powiemy w imię pojednania, żeby nie było zabierane do grobu jako coś ciężkiego, bo my czasami tak powiemy, taki wróbelek wylatuje z ust. Ale ten wróbelek, który wyleci z ust, to jest wół, który później, tak, to jest wół. Trzeba strasznie uważać, co się mówi. Ta szczerość, taka męska szczerość, taka chłopięca męska szczerość. Gdzieś tam się zakochał, no i mówi tej żonie, że się zakochał. Mi ojca i syna. Zamiast sobie z tym jakoś poradzić. No po prostu taka chłopieca, no jakby mnie poszedł jak do mamy. No poszedł jak do mamy, poszedł. Zamiast sobie z tym coś poradzić, jeszcze i powiedział, że prawda, to jest klasyka. Ale widać, jak taka spontaniczność, że się mówi to, co się czuje. Jak to może być raniące, jak to może być destrukcyjne. Że stąd ta autonomiczność. Trzeba sobie poradzić samemu z tym, co się przeżywa. A nie lecieć do żony od razu z tym, z czym człowiek sobie nie radzi. Proszę bardzo. Tak, to jest dlatego, że w historii biblijnej mamy rozwój moralności. Znaczy, to nie jest tak, że ta moralność, którą przyniósł Pan Jezus, że ona jest jakby taka no, od samego początku. Mówi, w Starym Testamencie było tak, a tak, ale teraz będzie inaczej, Pan Jezus mówi, mamy rozwój moralności. I dlatego taki Dawid miał prawda, no, setki nałożnic. Prawda? No, dziś tak, każdy mężczyzna ma jedną żonę. Zachowali to jeszcze muzułmanie, prawda? Jak jest bogaty, to może mieć ileś tam żon, ale też jest określone ile w cudzysłowie. Więc jest pewien rozwój moralności. I tam Stary Testament jest bardzo patriarchalny, to znaczy rządził. Abraham decydował o wszystkich. On składał, zawierał przymierze i cały klan się do tego dostosowywał. Więc to jest patriarchalny. Natomiast Nowy Testament, prawda, to już nie jest, że jeden decyduje za wszystkich, ale każdy decyduje za siebie.
Chodzi mi w ujęciu w małżeństwie.
To znaczy, że no właśnie, jeżeli był w cudzysłowie ten król, miał ileś tam nałożnic, to tam nie było żadnego partnerstwa. On był panem tych kobiet. Faktycznie był panem tych kobiet. Natomiast Nowy Testament przynosi zupełnie inny model. I on mógł powiedzieć, mężczyzna mógł powiedzieć kobiecie, dać jej list rozwodowy. Kobieta nigdy. Kobieta była jak niewolnica. Kobieta nigdy nie mogła dać listu rozwodowego mężczyźnie. I to do dzisiaj tak funkcjonuje przecież w pewnych kręgach religijnych judaizmu. Natomiast Chrystus przynosi zupełnie nowy model, że nie ma żadnych listów rozwodowych. Ani on jej, ani ona jemu. Znaczy jest partnerstwo. Znaczy jest równość. I ta równość jest w sposób przedziwny wpisana również w Księdze Rodzaju, w Księgę Rodzaju, w opis Adama i Ewy. Że ta władza mężczyzny nad kobietą, ona nie ma miejsca. Władza mężczyzny nad kobietą. Mężczyzna nie ma władzy nad kobietą. Tak jak kobieta nie ma władzy nad mężczyzną. Wy wszyscy jesteście braćmi. Znaczy jest równość, jest partnerstwo. Ten patriarchalny, prawda, model polega na tym, że właśnie no, mężczyzna ma władzę. Otóż w małżeństwie nie ma władzy ani mąża, ani żona. Są wspólnotą. Są wspólnotą. Co innego, że ktoś tam podejmuje decyzję, to jest zupełnie co innego. To oczywiście ktoś musi podjąć decyzję, ale to wcale nie znaczy, że jest władza. Nie wiem, czy to jest jasne. Partnerstwo. To znaczy, że kobieta z punktu widzenia takiego, powiedzieliśmy, duchowego, moralnego, znaczy w małżeństwie tyle samo, co mężczyzna. I proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o ocenę moralną czynów, to grzechy są tutaj równe. Męskie czy kobiece są. Ksiądz może wyspowiadać, nawet nie wiedząc do końca, czy to kobieta, czy mężczyzna, prawda? To nie jest istota. Istotą grzechu jest sprzeciw wobec Boga. A to jest równość. Równość w małżeństwie. No, nam jest to dosyć ciężko przyjąć czasami. Mężczyznom jest to dosyć trudno przyjąć. I tutaj trzeba strasznie uważać, żeby nie zniekształcać no, tego, co coś święty Paweł mówi, że prawda, głowa, to znaczy głowa rodziny, to znaczy, że rządzi wszystkim. Co innego głowa rodzina, co innego rządzenie wszystkim i władza, to jest zupełnie co innego.
Czy to nie jest tak, jeśli można kontynuować, tak. Nie, że Jezus, który pokazuje nam władzę, pokazuje nam model władzy, który sam jest tym, który ma mandat do sprawowania władzy, mówi, że to przywództwo, ta władza polega na służbie.
Tak, tak, to jest to, to jest dokładnie. Ale to nie jest to, że mężczyzna służy kobiecie, kobieta też służy mężczyźnie. To znaczy,
ja sobie myślę, że to jest kwestia naszej postawy, że tak. Nasza postawa...
Ale wzajemnej postawy, to chciałem powiedzieć, wzajemnej postawy. To trzeba dobrze rozumieć, bo dzisiaj na przykład to służenie kobiety w domu, postawa służebna, jest strasznie obśmiane. I powiedzmy, jeżeli wielu artystów, wielkich ludzi kultury zrobiło naprawdę rzeczy niezwykłe, to dzięki kobietom. Taki Dostojewski, prawda? To, że on tyle rzeczy stworzył, tak genialnych, zawdzięcza w dużym stopniu tej swojej drugiej żonie. Prawda? To są one się one nie były niewolnicami, ale one się poświęciły. I ten ideał, to nie dlatego, że mężczyzna jest ważniejszy. Jest inna rola. Inna rola. Ta jego praca też była służbą, ale inny rodzaj służby po prostu. I dzisiaj jest taka pogarda w stosunku do tego poświęcenia się kobiety. Że kobieta zostaje w domu, że rezygnuje z kariery. Dlaczego to macierzyństwo dzisiaj jest tak sponiewierane po prostu? Bo to jest naprawdę coś bardzo nieludzkiego. Ostatnio jeden z biskupów się na ten temat mówił. Słowo matkę jest słowem świętym po prostu. Dziś by nie zaśpiewał nikt o matce, bo to... Właśnie, bo to... No zobaczmy, jak nisko upadła pewien styl, pewien model. I to jest... To nie jest uderzenie w religię. Nie traktujmy tego jak uderzenie w religię. To jest uderzenie w kulturę. To jest uderzenie w ludzkość. To jest uderzenie w człowieczeństwo. To jest uderzenie w człowieczeństwo. To jest uderzenie w człowieczeństwo.
Jeśli można mieć jeszcze pytanie. Ja tak się zastanawiam, ponieważ mówimy o ojcostwie, relacji ojcostwa i synostwa. Zastanawiam się, czy jest jakieś przełożenie na relacji uczniostwa, nauczyciel-uczeń względem rodziców i czy w tym kontekście jaka powinna być rola takiej relacji jeden na jeden, czy inwestowania czasu jeden na jeden ojca względem dzieci. Na zasadzie po prostu poświęcania czasu poszczególnym dzieciom indywidualnie.
No to jest w ramach oczywiście możliwości. Ja myślę, że to nie jest najważniejsze. To się często podkreśla jako najważniejsze, to nie jest najważniejsze. I nie można żądać od mężczyzn rzeczy niemożliwych. Znaczy, żeby nie wpychać ich w poczucie winy. Że powinien codziennie z synem 2 godziny rozmawiać. Prawda? Ma 5 synów, no to musiałby rozmawiać. Od szóstej musiałby rozmawiać z każdym, nic nie robić. To nie jest najważniejsze. To jest ważne, ale to nie jest decydujące. Decydujący jest klimat, akceptacja. Dalej, przejrzystość, taka transparentność. No, po prostu zdobycie zaufania. To jest decydujące. I dzisiaj ta zwariowana cywilizacja przynosi nam również piękne rzeczy. I komórki, to, że dzieci mają. To jest wielka rzecz. Można dziecku przekazać, że się pamięta, że się jest, prawda. No można przekazać po prostu. Nie po to, żeby go kontrolować. Ono to wyczuje od razu. A gdzie jesteś? A co robisz? Prawda? A co robisz? Prawda? Pierwsze kontrola. Nie. Właśnie, żeby nie wykorzystywać tych środków do kontrolowania, do podglądania. Ale właśnie do nawiązania kontaktów, I zdarza się, tego nie powinno być, że tam gdzieś wyjedzie na kilka miesięcy, czy jeżeli ktoś wyjeżdża na kilka lat, to się rozpada. To się rozpada i tu, szanowni panowie, tu nie ma na to sposobu. Nie ma na to sposobu. Tak jak człowiek nie je, to umiera. Nie kontaktuje się, małżeństwo umiera. Tu nie ma sposobu. My nie jesteśmy istotami duchowymi, jesteśmy istotami psychicznymi, duchowymi, cielesnymi i musi być kontakt bezpośredni. Zwłaszcza chodzi o małżeństwo. I to, co jest ważne, co mężczyzna powinien dać swoim dzieciom? Miłość do żony. To powinien dać. Waszymi dziećmi nie musicie się tak bardzo przejmować. Jeżeli naprawdę tworzycie dobre małżeństwo, które żyje w zgodzie, które się szanuje, które umie się przyznać, które umie wyrazić, to miłość do żony. To jest najpiękniejszą rzecz, którą możecie dać swoim dzieciom. to zaborcze zajmowanie się dziećmi, zwłaszcza przez matki, to jest często antywychowanie. Kiedyś mówiłem na ten temat do tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że w domu od dziecka ważniejszy musi być mąż. I proszę sobie wyobrazić, że te starsze panie zaczęły protestować. Ja mówię tak, szanowne panie, ja tą moją biedną głowę za tę prawdę oddam. Że mąż ma być ważniejszy od dziecka. A dla mężczyzny żona od dziecka. Oczywiście nie w karmieniu, kiedy dziecko jest niemowlęciem, bo to się rozumie. Prawda? Ale w uczuciach tak. W uczuciach tak. W uczuciach dziecko nie może być ważniejsze od żony. Prawda? Bo dziecko odejdzie, a żona zostaje. Właśnie. Ja mówię, tak. Bo uczucia z dzieckiem nie są uczuciami wyłącznymi. Tylko uczucia do żony są wyłączne. Uczucia z dzieckiem nie są wyłączne do żony. I tam, gdzie jest taki element zaborczości, właśnie ta wyłączność, to wtedy zaczyna się coś bardzo kalekiego w cudzysłowie. Bardzo kalekiego, co bardzo rani w cudzysłowie. Dzieci, my po to wychowujemy dzieci, po to macie dzieci, wychowujecie dzieci, żeby je wyprowadzić. I dzisiaj trzeba by też uczyć dzieci wyprowadzić, prawda? Trzeba też umieć wyprowadzić. 35 lat i skarży się, słyszałem to wiele razy, że mama kocha go miłością zaborczą. Oczywiście, a gdzie mieszkasz? A z mamą. A kto gotuje? No mama. A kto pierze? Mama. No to co ty chcesz, człowieku, od tej mamy? Ma w domu 15-latka, to go tak kocha, co słowo. Wyprowadź się. Żyj na swoje konto, sam se pierz i zobaczysz, jak ta miłość się zmieni natychmiast. Nie będzie zaborcza. Właśnie, bo to... Miłość wyłączna należy się tylko żonie. Miłość wyłączna należy się tylko mężowi. Miłość wyłączna jest miłością właśnie oblubieńczą. Miłość wyłączna jest miłością narzeczeńską, małżeńską. Bardzo dziękuję. Wielka pochwała, wielkie uznanie dla tego typu inicjatyw naprawdę są nam bardzo potrzebne. I namówić. Kolega nie wie, co zrobić z sobą, prawda? Z żoną się mu nie układa, bo tu po to jesteśmy, po to jesteście, żeby wrócić właśnie troszkę bardziej świadomi tego, co to znaczy być dobrym ojcem, co to znaczy być dobrym synem, co to znaczy być dobrym. W ogóle co to znaczy być dobrym. Dziękuję bardzo.